Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny i nieskory do gniewu i wielki w swej łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Te właśnie słowa usłyszeliśmy wczoraj podczas liturgii Środy Popielcowej, która rozpoczęła święty czas Wielkiego Postu, czas nawrócenia i pokuty. Wymownym tego symbolem jest popiół, który przyjmowaliśmy na nasze głowy. Posypaniu popiołem towarzyszyły mocne słowa: pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz, a także nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dobrze się składa, że kolejne, jakże ważne dla życia duchowego zagadnienie pokuty i ascezy podejmujemy w klimacie Wielkiego Postu. Jest to bowiem najbardziej odpowiedni czas do ćwiczenia siebie w umartwieniu, to znaczy w uśmiercaniu starego człowieka poddającego się pożądliwościom, by mógł odrodzić się nowy człowiek na wzór Chrystusa. Godne uwagi jest to, że wszystkie współczesne objawienia maryjne, zarówno aprobowane przez Kościół, jak i budzące kontrowersje, mówią o potrzebie pokuty. Także w ujawnionej przez Stolicę Apostolską w maju 2000 roku tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej siostra Łucja zanotowała wizję anioła, który wskazując prawą ręką ziemię powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta. To wezwanie do pokuty nie jest wcale czymś nowym. Już pierwsze słowa publicznego nauczania Chrystusa zawierają wyraźne wezwanie do nawrócenia i pokuty ze względu na Królestwo Boże. Toteż chrześcijaństwo od samego początku niezwykle ceniło ascezę, umartwienie i wszelkie formy pokuty, czemu dawali wyraz głównie anachoreci udający się na pustynię, jak również patriarchowie życia zakonnego, zwłaszcza święty Antoni Pustelnik i święty Pachomiusz. O wartości ascezy i pokuty dla chrześcijańskiego życia duchowego współcześnie przypomina m.in. katechizm Kościoła katolickiego, który stwierdza, że droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę, umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Gdybyśmy prześledzili wszystkie teksty biblijne, mówiące o potrzebie pokuty, a jest ich bardzo wiele, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, to przekonalibyśmy się, że chodzi nie tyle o posty i umartwienia, czy przysłowiowe nakładanie wora pokutnego oraz posypywanie głowy popiołem, lecz przede wszystkim o pokutę wewnętrzną, czyli gruntowną przemianę serca. Zewnętrzne czyny pokutne tylko wówczas mają sens, jeśli wyrażają prawdziwe nawrócenie, to znaczy zerwanie z grzechem i przylgnięcie do miłosiernego Boga. Tę właśnie drogę nawrócenia i pokuty wspaniale ukazuje Jezus w przypowieści o synu marnotrawnym, w którym centralną postacią jest miłosierny ojciec przygarniający bez żadnych warunków czy też pretensji nawróconego i pokutującego syna. Jak zaświadcza Pismo Święte i cała tradycja, wielkodusznie podejmowany trud wewnętrznej pokuty wyraża się w bardzo zróżnicowanych formach. Są to głównie post, modlitwa i jałmużna. Jak podkreśla katechizm Kościoła katolickiego, post wyraża nawrócenie w odniesieniu do samego siebie. Modlitwa jest wyrazem nawrócenia do Boga, a wyrazem pojednania z ludźmi jest ofiarowana jałmużna. Ponadto wspomnieć trzeba pielgrzymki pokutne, różne dobrowolne ograniczenia zwane umartwieniami, jak również dzieła charytatywne i misyjne. Spośród wymienionych form pokuty na uwagę zasługuje post, wokół którego w ostatnich miesiącach pojawiło się wiele komentarzy, zwłaszcza w mediach laickich, a wszystko w związku z listem polskich biskupów na pierwszą niedzielę Adwentu 2003 roku odnośnie do dni pokuty i zwolnienia z obowiązku udziału we mszy świętej w niektóre uroczystości i święta, o ile przypadają one w dzień roboczy. Najpierw więc należy odróżnić post w sensie ścisłym, który polega na ograniczeniu posiłku do jednego dziennie, od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych obowiązującej we wszystkie piątki całego roku, a zwłaszcza w Wielkim Poście. Wyjątek stanowi przypadająca w piątek jakaś uroczystość liturgiczna. Piątkowy post podejmujemy ze względu na pamięć odkupieńczej męki Chrystusa na krzyżu, która wypadła właśnie w ten dzień. Natomiast post ścisły, czyli radykalne ograniczenie pokarmu, obowiązuje w środę popielcową i w Wielki Piątek. Nie można jednak sprawy postu ograniczać wyłącznie do pokarmu. W duchu pokuty wypadałoby ograniczać także inne godziwe przyjemności. Wszystko to ma służyć zapanowaniu nad pożądliwościami ciała i naturalną skłonnością do przyjemności, która nierzadko staje się równią pochyłą dla grzechu. Stąd wielowiekowe doświadczenie chrześcijańskie poleca ascezę i pokutę jako skuteczne środki samowychowania oraz ćwiczenia się w cnotach. W niektórych środowiskach podtrzymuje się piękną, starożytną tradycję poszczenia także w środy na wynagrodzenie za zdradę Judasza. Pokuta bowiem nie tylko dokonuje moralnego oczyszczenia, ale pełni funkcję ekspiacji, czyli wynagradzania za popełnione zło, a ponadto wzmacnia moc modlitwy. W tym celu podejmuje się również pielgrzymki pokutne i różne dzieła miłosierdzia wobec bliźnich, spośród których najstarszą jest jałmużna, czyli materialne wsparcie tych, którzy są w potrzebie. Święty Augustyn zaznacza, że post będzie pozorny, jeśli nie łączy się z jałmużną na rzecz tych, którzy są głodni. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, niech na podsumowanie dzisiejszych refleksji na temat potrzeby umartwienia i pokuty posłuży nam zachęta świętego Wincentego a Paulo, założyciela księży misjonarzy i sióstr szarytek. Pisze on tak: znakiem, po którym można poznać, czy ktoś naśladuje Pana, jest nieustanne umartwienie. Bracia moi, pracujmy nad tym. Niech nie minie ani jeden dzień, w którym nie wypełnilibyśmy trzech lub czterech aktów umartwienia. Postępując w ten sposób, będziemy godni miana Jego uczniów.